Otwórzcie na stronie 555. O ile dobrze pamiętam. Tak, 555. Księga Joba, 9, 10 rozdział. Słuchajcie, nie zawsze rzeczy są takimi, jak się jawią. Wielu z Was pewnie oglądało otwarcie igrzysk, olimpiady. No i rzeczywiście dużo wspaniałego światło, konstrukcji, kompozycji. Dzieci biegające, malujące po murawie, uśmiechnięte. No i oczywiście do tego można by było dodać dźwięk na przykład sierot umierających z głodu. Dlatego, że musimy pamiętać, że Chiny są morderczym państwem, które w bezwzględny sposób i w taki wyjątkowo bezwzględny sposób obchodzi się z takimi jak na przykład upośledzone sieroty, które urodziły się z jakimś inwalidztwem. Także ten świat wydaje się bardziej skomplikowany niż na pierwszy rzut oka. I rzeczywiście podobnie czy z podobną rzeczą mamy do czynienia, kiedy rozważamy księgę Joba. Wydaje się, że dzieje się coś zupełnie innego, niż naprawdę ma miejsce w tym wydarzeniu, które tu zostało opisane. Przeczytajmy może na początek pierwsze trzy wersety, 10 wersetu rozdziału. Obrzydło mi życie, to też puszczę wodze mojej skardze i będę mówił w goryczy mojej duszy. Powiem Bogu, nie potępiaj mnie, objaw mi, dlaczego ze mną spór wiedziesz. Czy masz z tego korzyść, że uciskasz, że gardzisz tworem swoich rąk, a użyczasz światła radzie bezbożnych? Pomódlmy się. Panie, prosimy Ciebie, abyś zechciał teraz łaskawie nas poprowadzić w tych chyba najtrudniejszych kwestiach naszego życia. Kiedy mamy do czynienia z bólem, kiedy mamy do czynienia z wyzwaniami, których nie pojmujemy, które jawią się nam jak jeden kłębek sprzeczności. Jedna sprzeczność goniąca drugą sprzeczność. Prosimy Ciebie, Panie, abyśmy pośrodku właśnie tych wyjątkowych chwil znaleźli pomoc, znaleźli łaskę od Ciebie, podobnie jak Job ją znalazł. Prosimy, abyśmy również zachęceni jego przykładem okazali się cierpliwi w cierpieniu, a nie za wszelką cenę próbowali znajdywać nasze własne ulgi. Powierzamy teraz ten czas Twojej opiece. Amen. Zobaczcie, ostatnim razem mówiłem trochę o dynamice naszej relacji z Bogiem. Zwróćcie uwagę na 14 werset 9 rozdziału. Jakże ja miałbym mu odpowiedzieć, jakich dobrać słów wobec niego? Jak słyszeliście, Job szykuje się teraz do tego, aby wytoczyć proces Bogu. Złożył i teraz już za niedługo złoży formalnie skargę, zażalenie na to, co się z nim dzieje. Ale zobaczcie, od razu, zanim to się stanie, Job w bardzo taki jasny, jednoznaczny sposób stwierdza, że tak naprawdę to jakże, w jaki sposób można spierać się z Bogiem? W jaki sposób stworzenie jest w stanie stanąć przed obliczem wszechmocnego Boga i zarzucić Mu cokolwiek, czy nawet domagać się w niewinny sposób jakiejkolwiek odpowiedzi od Niego? Innymi słowy, Job od samego początku mówi, jam na straconej pozycji. I słuchajcie, wy wszyscy już będąc w kościele od jakiegoś czasu, jesteście wystarczająco dobrymi teologami, aby zgodzić się ochoczo z Jobem. I widzicie, problem jedynie, który się tutaj znajduje, problem, ta różnica problematyczna między zachowaniem Joba a naszym zachowaniem jest właśnie taka, że, jak powiedziałem, my i on wiemy, że spieranie z Bogiem jest bezcelowe. Ale zobaczcie, my w rezultacie porzucamy wszelkie spory z Bogiem. Ponieważ wiemy doskonale, że On jest Stwórcą i wiemy, że nasze spory z Nim są bezcelowe, to w rezultacie porzucamy wszelkie spory z Bogiem. Kropka. Niczego się już nie domagamy, dlatego że wiemy doskonale, że On wszystko wie, On wszystko, On cały jest wszechmocny, wszystko rozwija się i działa na Jego rozkaz. Tak więc nie ma sensu i w rezultacie po prostu nasza relacja z Bogiem to tak naprawdę przypomina coś takie jakieś statyczne, nieporuszalne, abstrakcyjne, takie puf, takie trwanie, takie jakiś dziwny abstrakt, jakieś równanie geometryczne, bardziej niż żywą relację z Bogiem. Zobaczcie, Job tak nie czynił. On wiedział doskonale, że spory z Bogiem są, nie sposób wygrać takiego sporu z Bogiem. Ale Job, w przeciwieństwie do nas, nie porzucił nadziei, czy nie porzucił zadawania pytań, ale wręcz odwrotnie, zabiera się do tego, aby zadawać tym bardziej usilnie domagać się od Boga odpowiedzi. Niech to również będzie dla nas zachętą. Jedna jeszcze rzecz z poprzedniego kazania, która jest istotna, to jest to, abyśmy pamiętali, że te cierpienia, które na nas przychodzą, żebyśmy pamiętali przykład Joba, że te cierpienia, które nas spotykają, które pojawiają się w naszym życiu, przyczyną tych cierpień, oczywiście czasami jest grzech, czasami jest nasza niedojrzałość, ale Księga Joba ma za zadanie pouczyć nas, trochę poszerzyć nasze wąskie horyzonty, abyśmy również rozumieli to, że czasami ani grzech, ani nasza niedojrzałość nie jest przyczyną tego, że cierpimy, czy właśnie przechodzimy przez jakieś trudne chwile. I właśnie Księga Joba oczywiście jest tego przykładem. Job nie był niedojrzały, Job nie potrzebował wydorośleć, albo przynajmniej nie dlatego te próby, tak straszne próby na niego spadły. Jeszcze zwróćcie uwagę na 24 werset 9 rozdziału, w którym Job stwierdza: gdy ziemia wydana jest w ręce bezbożnika, on zakrywa oblicze jej sędziów. A jeżeli nie on, któż to czyni? Niektórzy z was zwrócili uwagę na 23 werset w tym tygodniu, który minął. Gdy bicz nagle zabija, on szydzi z rozpaczy niewinnych. Czasami wydaje się, że rzeczywiście Bóg, i to właśnie w takich chwilach, kiedy cierpimy, w chwilach próby, wydaje się, że Bóg w jakiś taki bardziej wyjątkowy sposób jest milczący. W jakiś wyjątkowy sposób jest obojętny. Jakoś nie dostrzegamy tej obojętności, czy w ogóle nie wpada nam na myśl obojętność Boga, kiedy wiedzie się, kiedy wszystko dobrze się układa, ale kiedy zaczynamy cierpieć, jak gdyby wtedy dostrzegamy to, że On jest jak gdyby niewzruszony, obojętny. Jak powiedziałem, chyba wam to cytowałem już kilka razy, jak jeden wykładowca Władzia z uniwersytetu twierdził, że Bóg zasnął za kołem historii. Że takie rzeczy, które się dzieją na świecie, to jedyne wytłumaczenie na to może być takie, że Bóg zasnął za kołem historii i historia się tak toczy, upada, rozczaskuje, a Bóg popadł w drzemkę i nie bardzo panuje nad tym, czy nie za bardzo go obchodzi to, co się ze światem dzieje. Ale zobaczcie, Job mówi, on, 24 werset, on zakrywa oblicze jej sędziów, a jeżeli nie on, któż to czyni? Job posiada bardzo dobrą teologię. On wie, doskonale wie, tak samo jak my doskonale wiemy, że tak naprawdę nic się nie dzieje za sprawą przypadku, ale wszystko w ostateczności dzieje się za sprawą, czy jest pod panowaniem Boga. Job nie idzie na żadne skróty, tak jak Arminianie, którzy twierdzą, że tak naprawdę przyczyną całego zła jest w ostateczności, są ludzie i ludzkie wybory. Job doskonale wie, że czy to dobre, czy to złe, wszystko w ostateczności, nad wszystkim panuje Bóg. I zobaczcie na przykład urywek z Izajasza, 45 rozdział, począwszy od 5 wersetu. Ja jestem Pan i nie ma innego. Oprócz mnie nie ma Boga. Ja Ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz, aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście. Ja, Pan, czynię to wszystko. Księdza Amosa czytamy, czy wpada ptak w sidła na ziemi, jeżeli nie było przynęty? Czy odskoczy sidło od ziemi, jeżeli nic się nie złapało? Czy nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmi trąba? Oczywiście są, innymi słowy, autor zwraca naszą uwagę na te ciągi przyczynowo-skutkowe. Jest skutek, czyż nie musi być przyczyna, która go poprzedza? I w końcu kończy tą wyliczankę. Czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego by Pan nie wywołał? W naturalny sposób, tak jak tamto się zdarza, tak i wszystko inne jest pod Bożym panowaniem. W Terenach, w 3 rozdziale, czytamy, któż może powiedzieć, że staje się coś, czego Pan nie nakazał? Czy z ust Najwyższego nie pochodzi zarówno złe, jak i dobre? Widzicie, Job również posiadał, i on posiadał tak dobrą teologię, już na samym początku, w 2 rozdziale nas o tym pouczył i powiedział, otrzymaliśmy dobre, przyjęliśmy dobre rzeczy od Pana, nie powinniśmy przyjąć również tych złych, tych prób, które teraz zmierzają w naszym kierunku. Tak więc Job doskonale wie, że Bóg panuje nad wszystkim, że On, Jego panowanie roztacza się nad całą rzeczywistością. On pozostaje święty, w Nim nie ma żadnego grzechu, jednak panuje nad jednym i nad drugim. I zobaczcie pod koniec 9 rozdziału znajdujemy jak gdyby żal, skargę, użalanie się Hiobowe, które jak gdyby jest wstępem do późniejszego rozdziału. 32 werset. Bo on nie jest człowiekiem jak ja, żebym mógł mu odpowiedzieć i żebyśmy mogli stanąć razem przed sądem. Nie ma między nami rozjemcy, który mógłby na nas obu położyć swoją rękę. Niech tylko zdejmie ze mnie swoją rózgę i niech mnie nie straszy jego groza. A wtedy będę mówił bez bojaźni, bo nie jestem taki, za jakiego uchodzę. Werset 33. Nie ma między nami rozjemcy, który mógłby na nas obu położyć swoją rękę. Tutaj to jest takie stwierdzenie Joba. Mówi, nie ma kogoś, kto by tak naprawdę mógł być między nami pośrednikiem, który by zarówno na nim, jak i na mnie mógł położyć swoją rękę, który mógłby pośredniczyć między wszechmocnym Bogiem a człowiekiem z jego skargami. I oczywiście w późniejszym rozdziale, już można powiedzieć w samym sercu tego formalnego procesu wytoczonego Bogu, Job jednak przyzna, że jest pośrednik, że jest ktoś, kto stanowi dla Joba nadzieję niepodważalną. I zobaczcie, 10 werset, 10 rozdział, Job cały czas powtarza, już to już wielokrotnie, żeśmy to słyszeli, obrzydło mi życie, tak rozpoczyna ten rozdział, tak ten rozdział zakończy. Wolałbym się nie narodzić, wolałbym umrzeć, dlatego że cóż mam z tego życia oprócz cierpienia. Wydaje się, że to jest jeden ciąg cierpień, jakichś nieporozumień, sprzeczności. W ogóle jestem głupi w tym wszystkim, co mnie spotyka. I wreszcie zadaję pytanie. Ty mnie stworzyłeś? Tak naprawdę cały 10 rozdział koncentruje się na tym, że Bóg jest stworzycielem Joba. Wydaje się, że Job stawia tak wielkie zarzuty Bogu, a jednak ciągle opiera się na ten fundament niewzruszony, fundament, którym jest Boża łaska, którym jest prawda, że hej, to Bóg jest moim stwórcą, to tak naprawdę na Nim mogę się oprzeć. Ale w trzecim wersecie, zwróćcie uwagę, zadaję to pytanie. Czy masz z tego korzyść, że uciskasz, że gardzisz tworem swoich rąk, a użyczasz światła radzie bezbożnych? Jak to się dzieje, że bezbożnicy zniszczyli cały mój dom? Co więcej, ci przyjaciele, ta rada, która jest teraz blisko, towarzyszy mi w cierpieniach, również jak gdyby wywyższa się i cieszy się z mojego nieszczęścia, moi najbliżsi przyjaciele wywyższają się ponade mnie, a ty, jaka korzyść z tego dla ciebie płynie? Zobaczcie, naprawdę teraz nastąpi taki ciąg, jedna za drugą, sprzeczność. Której Job w żaden sposób nie jest w stanie rozebrać. Zobaczcie, jest człowiekiem, który jest wielce umęczony, który został przez Boga obłożony próbami z każdej strony, nie ma nigdzie ulgi, nie znajduje, jest zupełnie osamotniony w swoich cierpieniach i teraz jak gdyby mamy wgląd jeszcze w jego myślenie. I wszystko by było w porządku, można powiedzieć, gdyby nie te dręczące sprzeczności. Można powiedzieć, że w jaki sposób Job byłby w stanie znieść to cierpienie, gdyby przynajmniej jasno i klarownie wiedział, tak, z tego i tego powodu, to i to się dzieje, tak i tak to wygląda. Podczas gdy do umęczenia Joba dochodzi, I naprawdę stanowi bardzo, bardzo poważny składnik tego umęczenia. Stanowią te sprzeczności, których jak powiedziałem, nijak, w żaden sposób nie jest w stanie rozebrać. Wszystko to jawi mu się sprzeczne, jawi mu się jako zupełnie nie do pojęcia. Co jeszcze, jak powiedziałem, zwiększa agonię jego bólu. Pierwsze pytanie, które zadaje, mówi: ty jesteś Bogiem, ty jesteś stwórcą, dlaczego? Czy to konieczne było, jaką korzyść ty czerpiesz z tego, że ja cierpię? Oglądaliście pewnie Skrzypka na dachu, zaraz na samym początku, jak Tevye udaje się, żeby porozwozić mleko i zbliża się sabat, jest piątek po południu, a tu co się dzieje? Jego koń okoślawiał, tak się mówi? Okulał. I pamiętacie, co Tevye mówi w tym momencie? Tevye wznosi swoje oczy do Boga, do nieba i mówi: czy to było konieczne, Panie, aby mój koń okoślawiał, tak? Okulał? Akurat teraz, w dzień sabatu? Czy to było konieczne? Po co to? Co z tego masz, innymi słowy, że ja cierpię? I widzicie, dokładnie to samo pytanie zadaje Job. Nie rozumie, jak wszechmocny Bóg, co w jego ekonomii może dodać, czy co on może, na czym może skorzystać z cierpienia Jobowego. Ale widzicie, Job nie wie i w tym życiu, czy w jego życiu, w swoim życiu, miał się nigdy nie dowiedzieć, jak wiele było, jak bardzo wiele rzeczy, jak bardzo wysoka była stawka naprawdę tego, co się rozgrywało w księdze Joba, w tych próbach, z którymi miał do czynienia. I zobaczcie, on mówi, jaką masz z tego korzyść? 4 werset. Czy masz oczy cielesne? Czy widzisz, jak ludzie widzą? Czy twoje dni są jak dni człowieka, albo twoje lata jak lata ludzkie? Przecież ty jesteś ponad tym wszystkim. Dlaczego jeszcze mnie męczysz? W tym krótkim okresie, w którym jestem, moje dni są jak człęko tkackie, wcześniej powiedział, przemijają szybciej niż nam się wydaje. I teraz zobaczcie, nadchodzi kolejna sprzeczność. Werset 6. Że szukasz mojej winy i dociekasz mojego grzechu, chociaż wiesz, że jestem niewinny i nikt nie wyrwie mnie z twojej ręki. Pierwsza sprzeczność, jaką masz korzyść z tego, że ja cierpię? Druga sprzeczność, która się jawi Jobowi, to jest to, dlaczego szukasz mojej winy, skoro ty sam wiesz, że ja jestem niewinny. Widzicie, Job w swojej wierze, jego wiara była niewzruszona. On wiedział doskonale, że to, co jego spotyka, bynajmniej nie jest rezultatem grzechu, ale że coś innego ma miejsce, tyle tylko, że to coś innego w żaden sposób nie jest w stanie spenetrować tego, wyjaśnić, to nadal jawi mu się jako sprzeczność. Ty szukasz mojej winy, ty jak gdyby chcesz udowodnić, żem winny, ale przecież wiesz doskonale, przecież ty wiesz doskonale, oczywiście nie moi przyjaciele, ale ty wiesz doskonale, żem niewinny. Nadchodzi kolejna sprzeczność. Zobaczcie, 8-9 werset. Twoje ręce ukształtowały mnie, misternie je uczyniły, a teraz odwróciłeś się, aby mnie zniszczyć. Pomnij, że uformowałeś mnie jak glinę i miałbyś mnie znowu w proch obrócić? Czy nie wylałeś mnie jak mleko i nie sprawiłeś, że stężałem jak ser? Bardzo obrazowa ilustracja. Przyoblekłeś mnie skórą i ciałem i pospinałeś mnie kośćmi i ścięgnami. Życiem i łaską obdarzyłeś mnie. Zobaczcie, przecież to ty mnie stworzyłeś. Twoje ręce ukształtowały mnie, misternie uczyniły. Psalm 139 i uczyniły. A teraz odwróciłeś się, aby mnie zniszczyć? Pomnij, że uformowałeś mnie jak glinę i miałbyś mnie znowu w proch obrócić? Kolejna sprzeczność. Panie, jeżeli ty jesteś moim stwórcą, jeżeli ty mnie stworzyłeś, to jak to się dzieje, że teraz próbujesz mnie zniszczyć? Jak to się dzieje, że teraz ty to życie, które mi dałeś, próbujesz mi odebrać i zsyłasz wszelkiego rodzaju nieszczęścia na moją głowę? Słuchajcie, niektórzy z nas w przyszłości przejdą przez podobne sytuacje. Że kiedy wszystko zacznie się walić, kiedy niespodziewanie, tak jak w życiu Joba, jakieś próby wkroczą w nasze życie, wtedy zaczniemy zadawać podobne pytania. Panie, jak to jest? Panie, czy ty kochasz mnie? Panie, czy w Chrystusie, skoro w Chrystusie mnie wybrałeś, dlaczego teraz zachowujesz się tak, jakbyś był moim wrogiem? Widzicie, Job doskonale wie, że wszystko przychodzi nie z dzieła przypadku, ale wszystko przychodzi w jego kierunku za sprawą Bożej opatrzności. Czyli jak widzimy, sprzeczność za sprzecznością. Job umęczony, a na dodatek nic nie rozumie. Nie wie, dlaczego tak się dzieje. Chce umrzeć, nie umiera. Chce odejść, nie odchodzi. Bóg szuka jego winy, podczas gdy wie doskonale, że jest niewinny. I zobaczcie werset 10 i 12. Życiem i łaską obdarzyłeś mnie, a twoja opieka strzegła mego ducha, a A choć skryłeś to w swoim sercu, wiem, że taka była Twoja wola. Widzicie, Job z powodu swojej pobożności domyśla się wielu więcej rzeczy. Możliwe, że za jakieś 400 lat i my będziemy więcej widzieli w tym tekście niż widzimy obecnie. Ale już ten sam tekst sugeruje, że Job domyśla się, że coś tam się dzieje, że coś Bóg czyni, że coś się dokonuje w jego życiu, czego ten kompletnie nie rozumie, ale to coś musi pozostać ukryte. No nie? Pamiętacie ten wulgarny zakład w niebie? Czyli ten zakład, który tak naprawdę jawi się nam jako wulgarny, taki powszechny, taki zwykły, jakiś taki niewysublimowany, podczas gdy... O co chodziło w tym zakładzie? W tym zakładzie niebiańskim chodziło o to, czy możliwe jest umiłowanie Boga bezinteresowne? Czy możliwa jest wiara w Boga bezinteresowna? Czy możliwe jest trwanie przy Bogu nawet wtedy, kiedy wszystko inne, kiedy wszystko szczególnie namacalne zostanie człowiekowi odebrane? I oczywiście szatan mówi nie. Nie. Żaden człowiek nie pozostanie tobie oddany, jeśli wszystko mu odbierzesz. Podczas gdy Bóg wskazuje na swojego wybrańca, mówi, patrz, oto ten, który jest bez winy. A chociaż skryłeś to w swoim sercu, czegoś mi nie objawiasz, wiem, że taka była Twoja wola, pilnować mnie, czy grzeszę, nie przepuścić mi winy. Gdybym naprawdę zgrzeszył, biada mi. A choćbym miał i słuszność, to i tak nie podnosiłbym głowy syty hańby i pełen nędzy. Jedna rzecz, na którą jeszcze trzeba zwrócić uwagę, i to jest oczywiście rzecz, na którą zawsze, jak gdyby to jest nasz punkt odniesienia, żebyśmy nie zgłupieli podczas studiowania Księgi Joba. Dlatego, że bardzo łatwo nam, słysząc użalania Hiobowe, bardzo łatwo nam zgłupieć, bardzo łatwo nam nagle powiedzieć, ojej, jak on śmie, jaki bezbożny. Bardzo łatwo nam zgłupieć. Dlatego musimy co chwila jak gdyby wracać do samego początku Księgi. A sam początek Księgi, że zwrócę naszą uwagę na jeden aspekt, sam początek księgi rozpoczyna się jak opowieść. Rozpoczyna się jak, można powiedzieć, jak bajka. Znowu to ta bajka się pojawia tutaj z ambony. Ale rozpoczyna się jak bajka. Pamiętacie, jak się rozpoczyna? Był mąż w ziemi Uz imieniem Job. Jest tam specjalna taka inwersja, specjalna zamiana szyku wyrazów w zdaniu. Coś, co występuje tylko dwa razy w Biblii. Raz w opowieści Natana, wiecie, kiedy Natan przyszedł napomnieć Dawida i opowiedział mu o czym? O jagniątku malutkim, opowiedział mu bajkę. I drugi raz w przypowieści Jehoasza, w drugiej królewskiej, 14 rozdział. Ale zaczyna się, bez wątpienia, Księga Joba zaczyna się jak opowieść, zaczyna się jak bajka. Pewnego razu był sobie mąż w krainie Uz, był sobie ktoś. Zaczyna się jak opowieść, jak przypowieść. I oczywiście Księga Joba zdecydowanie opowiada o historycznych, prawdziwych, historycznych wydarzeniach, ale mamy tutaj, jak widać, bym powiedział, wyraźne sygnały, że jest tutaj mowa o człowieku, którego imię jest Job, a tak naprawdę o człowieku, którego imię jest każdy. Był sobie każdy, który mieszkał. Tak, można go nazwać tak zwanym Truman Show. Jest taki każdy, który mieszkał. jest pewien człowiek. Czyli w jakiś taki bardzo wyraźny sposób, tak jak pamiętacie, Adam reprezentował nas w raju, tak wydaje mi się, że w bardzo wyraźny sposób Job również reprezentował każdego z nas. I w bardzo wyraźny sposób możemy również właśnie z Jobem się utożsamić. I oczywiście skojarzenia z rajem są nader wyraźne. Zobaczcie, Adam był w raju. Zobaczcie, Job był w raju, w miejscu pełnej szczęśliwości, bez przerwy. To było życie, czy żył życiem, na które składała się niekończąca się radość i świętowanie. Radość i świętowanie. Bo w zasadzie tak zostaje nam przedstawione życie Joba. Co więcej, wiemy, że ludzie wschodu, do których należał Job, uchodzili za bardzo mądrych. Tak więc Job jest mądry, jest również bardzo bogaty i co więcej, jak wiecie, Bóg zapewnia nas kilkakrotnie już na samym początku, że Job był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I widzicie, w pewnym sensie, gdyby Job upadł, to byłoby to dla nas potwornym zniechęceniem. Dlatego, że moglibyśmy powiedzieć, o, zobacz, nawet takiemu jak Job się nie powiodło. Tak więc, któż jest w stanie sobie poradzić z testami? Ale widzicie, Job sobie poradził. Job przeszedł zwycięsko przez swoje testy i jest stawiany nam jako przykład wiary. Ale już na zakończenie jedna rzecz, ciekawostka. Job nie poradził sobie tak, jak my byśmy sobie spodziewali, jak my byśmy się spodziewali, że sobie poradzi. Zastanówcie się, no nie? Gdyby ta księga Joba, gdybyście tak nagle przeczytali księgę Joba, jedynie pierwsze dwa rozdziały, i gdyby ktoś wam powiedział, a ten jest mąż prawy, zresztą tak przeczytaliście już w pierwszych dwóch rozdziałach, i gdybyście mieli dopisać, co wydarzyło się następnie, w jaki sposób Job następnie radził sobie z tymi próbami i z tym cierpieniem. Widzicie, gdybyśmy dokończyli, czy napisali całą księgę Joba, to czyż nie byłaby ona pełna wygłaskanej pobożności, pełna patosu, tak się mówi, Rafał? Pełna jakichś górnolotnych zapewnień, jak powiedziałem, wygłaskanej pobożności, że o zaufaniu Bogu, o i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, i często my też tak, co już zasugerowałem miesiąc temu, często my zachowujemy się w podobny sposób. Często my zachowujemy się tak, jakby nie było księgi Joba. Jakby nie było tego napisane, co jest napisane. I dlatego częstokroć w obliczu prób i testów nasza pobożność jest taka udawana, taka pełna wyuczonych formułek, taka wygłaskana. I tylko na tyle nas stać, dlatego że jacyś jesteśmy tacy pruderyjni, tacy pełni, tacy spętani. Boimy się już cokolwiek realnego Bogu, w jakikolwiek realny sposób Bogu zadać pytanie, w jakikolwiek realny sposób domagać się od Boga odpowiedzi. Jak gdyby wciąż egzystujemy w takim świecie, jak gdyby księga Joba nigdy nie została napisana. A przecież nasze bogactwo wybiega daleko, daleko więcej obecnie poza księgę Joba, dlatego że widzimy namacalnie zbawienie, które Bóg zgotował. Tak więc zachowanie Joba test, który on przechodził, ma znaczenie dla nas wszystkich. Można powiedzieć, że los całej ludzkości jak gdyby zawisł w oczekiwaniu. Tak nawet można to opisać. Na to, w jaki sposób Job przejdzie przez swój test. I tak naprawdę oczywiście ten zakład w niebie nie był wulgarny, jak już powiedziałem. Nie był pospolity. Ale tak naprawdę chodziło o co? Chodziło o najwyższą stawkę. Chodziło o to, czy zwycięży wiara, czy też zwycięży oglądanie. Co zwycięży? Czy zwycięży wiara, czy zwycięży oglądanie? Czy można ufać Bogu, kiedy wszystko nam odbierze? Czy można ufać Mu, kiedy wszystko jawi się jako wrogie i nieprzyjazne? Czy raczej wszelką pobożność, już wtedy nie ma szans na żadną pobożność, na żadne trzymanie się sprawiedliwości. Można też powiedzieć, że tak naprawdę Bóg zatarł wszelkie różnice między przeklętym a sprawiedliwym. To, jak Job wyglądał z zewnątrz, wydawało się, że został umęczony przez Boga. Wydawało się, że Boże przekleństwo na nim ciążyło. I w żaden sposób logiką nie da się tego rozebrać. Jobowa logika upadła, nasza logika upadła. I zobaczcie, podobnie było z krzyżem. Krzyż również sugerował coś innego, niż naprawdę się działo. Jak czytamy księdze Izajasza, myśmy myśleli, że przez Boga umęczą, że to Bóg go uderzył, podczas gdy on był zraniony za nasze występki. Tak więc tu i tam, można powiedzieć, i w przypadku Joba, i w przypadku krzyża, musiała zwyciężyć wiara, wiara, która pielgrzymuje daleko, daleko poza nasze zrozumienie. Daleko, daleko poza to, co jest widzialne. I widzicie, Job, który był nękany przez sprzeczności, które dostrzegał, to jednak jego wiara pielgrzymowała daleko poza to zrozumienie, które on był w stanie wykrzesać. Pomóżmy się. Boże, dziękujemy Ci za tą zachętę. Prosimy Ciebie, abyśmy również podążali za Jobem, za jego przykładem. Prosimy również, abyśmy podążali za większym Jobem, za Jezusem Chrystusem, jego przykładem. Abyśmy w tych kluczowych momentach w naszym życiu, momentach cierpienia, okazali się wierni, abyśmy wiarą chwytali się tego, co niewidzialne, a nie tego, co widzialne. Prosimy o Twoją łaskę, abyś zechciał łaskawie posilić nas z góry, abyś zechciał łaskawie przygotować nas na tę chwilę. Amen. Wspaniały świat.
Usiądźcie.